Rozdział 15, numer 34 i numer 27. Dantes przebył wszystkie kręgi piekła, jakie cierpią zapomniani więźniowie. Najpierw górowała w nim duma, która wynika z wiary w sprawiedliwość i ze świadomości, że jest się niewinnym. Później zwątpił o swojej niewinności, co w znacznej mierze potwierdzało opinię naczelnika, utrzymującego, że Dantes zwariował. Wreszcie, wyzbywszy się dumy, ją prosić, jeszcze nie Boga, lecz ludzi, albowiem Bóg jest dopiero ostatnią deską ratunku. Każdy nieszczęśnik, choć winien zacząć od modlitwy, pokłada nadzieję w Bogu dopiero wtedy, gdy traci wiarę w siebie i w ludzi. Dantes prosił tedy, aby przeniesiono go do innego lochu, ciemniejszego, nawet jeszcze i głębiej ukrytego pod ziemią. Jakakolwiek odmiana, choćby na gorsze, byłaby zawsze nowością i odmieniła mu życie przynajmniej na kilka dni. Prosił, żeby mu pozwolono chodzić na spacer, bo łaknął powietrza. Prosił o książki i narzędzia. Żadnej z owych próśb nie wysłuchano, ale nie zrażał się tym i prosił nadal. Przywykł mówić do swojego nowego dozorcy, choć był on jeszcze większym mrukiem, jeśli to możliwe, od poprzedniego, ale mówić do człowieka, nawet niemego, sprawiało Edmundowi przyjemność. Mówił po to, aby usłyszeć własny głos. Próbował czasem mówić głośno, gdy był sam, ale wtedy ogarniał go lęk przed samym sobą. Będąc jeszcze na wolności, Dantes bał się jak ognia wspólnych cel więziennych, gdzie przebywali włóczędzy, bandyci i mordercy, skojarzeni haniebną radością niepojętych orgii i straszliwych związków. Ale teraz pragnął, aby wtrącono go do jednej z tych nor. Zobaczyłby tam zamiast fizjonomii milczącego nieubłaganie dozorcy inne ludzkie twarze. Tęsknił za galerami, choć galernicy noszą strój hańbiący, wloką łańcuchy u nóg, a na ramieniu mają wypalone znamie. Galernicy są przynajmniej wśród swoich. Oddychają świeżym powietrzem, widzą niebo. Galernicy są bardzo szczęśliwi. Pewnego razu błagał dozorcę, żeby mu dano jakiegokolwiek towarzysza, choćby nawet tego obłąkanego księdza, o którym wspominano nieraz. Pod grubą skórą dozorcy więziennego najsurowszego nawet tają się zawsze jakieś ludzkie uczucia. Ten zaś ubolewał w głębi serca, choć twarz wcale tego nie zdradzała, nad nieszczęśliwym młodzieńcem, który tak ciężko znosił więzienie. Powtórzył więc prośbę więźnia numer 34 naczelnikowi. Ale naczelnik, ostrożny jak wytrawny polityk, wyobraził sobie, że Dantes chce podburzyć więźniów, uknąć jakiś spisek, zapewnić sobie pomoc towarzysza przy organizowaniu ucieczki. Wtedy odmówił. Dantes wyczerpał wszelkie środki leżące w mocy ludzkiej. Zwrócił się więc ku Bogu, co, jak wyżej powiedzieliśmy, musiało nastąpić. Wszystkie nabożne idee rozproszone po świecie, a które nieszczęśliwi, uginający się pod jarzmem losu zbierają niby kłosy, pokrzepiły go na duchu. Przypomniał sobie pacierze, których uczyła go matka, i odnalazł w nich sens ongi zapoznany. Albowiem dla człowieka szczęśliwego modlitwa to tylko zbiór słów, monotonnych i pozbawionych sensu. I dopiero kiedy przygniecie go rozpacz i ból, zaczyna pojmować prawdziwe znaczenie wzniosłego języka, jakim zwraca się do Boga. Modlił się więc nie tylko żarliwie, ale z pasją. Kiedy wymawiał głośno słowa modlitwy, nie przerażał go już własny głos. Wpadał wtedy w rodzaj ekstazy. W każdym wyrzeczonym słowie dostrzegał promiennego Boga. Wszystkie swoje uczynki spełnione, gdy wiódł jeszcze skromny żywot marynarza, utracony, zda się, bezpowrotnie, przypisywał woli wszechmocnego Boga. Wyciągał z nich morał, składał śluby i pod koniec każdego pacierza przemycał ową realną prośbę, którą ludzie łacniej wystosowują do bliźnich niż do Boga. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nic mu te żarliwe modły nie pomagały. Był nadal więźniem. Wtedy otępiał. Zasłona wisząca przed jego oczami zaciemniła się jeszcze. Był człowiekiem prostym, nie miał wykształcenia. Przeszłość była dla niego otulona ciemnym woalem, który odsłania tylko wiedza. Samotny w swoim lochu, błądzący po bezdrożach niewiedzy, nie potrafił odtworzyć myślą minionych stuleci, natchnąć życiem wygasłych plemion, odbudować miast antycznych, które imaginacja wyolbrzymia i poetyzuje tak, iż przesuwają się one przed oczami gigantyczne, oświetlone niebiańskim ogniem, jak na malowidłach Martina, malarza Babilonu. Znał tylko własną przeszłość, tak krótką, teraźniejszość tak ponurą, a przyszłość jego była tak niepewną. Pozostało mu wspomnienie owych 19 lat, kiedy żył w pełni światła, lat, które będzie rozpamiętywał, pogrążony w wieczystym morze mroku. Nic nie mogło oderwać go od tych wspomnień. Jego energiczny umysł, co chętnie poszybowałby poprzez stulecia, był uwięziony niby orzeł w klatce. Jakoż Dantes uczepił się tylko jednej myśli, swojego szczęścia, zburzonego bez wyraźnej przyczyny, lecz skutkiem fatalnego, niesłychanego zbiegu okoliczności. Krążył zapamiętale wokół tej myśli, obracał je we wszystkie strony, rzekłbyś, wgryzał się w nią niby bezlitosny ugolin, który w piekle Dantego wgryza się w czaszkę arcybiskupa Rogera. Będąc u szczytu powodzenia, Dantes jedyny raz, i to przelotnie, zawierzył swojej mocy i utracił tę wiarę, tak jak inni ją tracą, gdy przemijają sukcesy. Ale Dantes nie zdążył wyciągnąć profitu. Asceza ustąpiła miejsca atakom furii. Edmund miotał tak straszliwe przekleństwa, że dozorca cofał się przerażony. Tłukł ciałem o mury lochu, wściekał się na wszystko, co go otaczało, głównie na siebie, a wystarczyła tu przeciwność, choćby najdrobniejsza, jaką mogło być ziarnko piasku, źdźbło słomy czy podmuch wiatru. Wtedy przypomniał sobie ową delację, którą Villefort mu pokazał. Widział ją na własne oczy i dotykał. Każdy wiersz tego listu jarzył się na murach, niby baltazarowskie manety Kelfare. Mówił do siebie, że to zawistni ludzie, a nie karząca dłoń Boga. Wtrącili go w tę przepaść, gdzie się znajdował. Poddawał tych nieznanych ludzi najwymyślniejszym torturom, jakie płomienna imaginacja podsunąć mu zdołała. I najstraszliwsze nawet cierpienia wydawały mu się zbyt łagodne, a przede wszystkim za szybko przemijające. Albowiem śmierć kładzie im kres. W śmierci zaś, jeśli nie odnajdziemy spoczynku, to przynajmniej martwotę, która go przypomina. Orzekłszy raz w odniesieniu do swoich wrogów, że spokój to śmierć i że ten, kto chce srogo ukarać nieprzyjaciela, nie powinien pozbawiać go życia, lecz szukać innego sposobu, zatonął w posępnym odrętwieniu, jakie sprowadziły nań myśli samobójcze. Biada temu, kto, staczając się w otchłań nieszczęścia, uczepi się tych czarnych myśli. Są one niby morza martwe, których toń błękitna jak czysty lazur oceanów oblepi stopy pływaka, przyciągnie je, wchłonie, wes się w muliste, smołowate głębie. Człowiek pochwycony w te sidła, jeśli Bóg nie ześle mu pomocy, musi marnie skończyć, a każda próba obrony spycha go jeszcze głębiej w otchłań śmierci. Ten stan agonii duchowej nie dręczy jednak tak straszliwie jak cierpienia, które go poprzedzają, ani jak tortury, co po nim być może nastąpią. Jest tym rodzajem pocieszenia, które przyprawia nas o zawrót głowy, ukazując rozwartą przepaść. Ale owa przepaść wiedzie do nicości. Doszedłszy do tego stanu, Edmund znalazł niejako ukojenie. Cierpienia jego, boleść i ów orszak widm, które wlokły się za nim, umykały, zda się, z tego kąta lochu, gdzie zawitać by mógł milczący anioł śmierci. Dantes przyjrzał się spokojnie swojej przeszłości, a przyszłości z lękiem, i obrał ową średnią, która wydawała mu się najbezpieczniejszym schronieniem. Czasami, myślał, gdy podróżowałem daleko, wolny, młody i silny, i wydawałem moim ludziom rozkazy, które oni wykonywali, niebo zasnuwało się chmurami, morze spiętrzało się i huczało. Burza zbierała się na horyzoncie i niby olbrzymi orzeł ogarniała łopoczącymi skrzydłami dwie połacie nieba. Wtedy pojmowałem, że mój statek jest lichą łupiną, albowiem lekki jak piórko w dłoni olbrzyma dygotał i drżał. Wśród ryku bałwanów widok ostrych wierzchołków skał zapowiadał mi śmierć, a śmierć napawała mnie przerażeniem. Toteż chcąc jej umknąć, rzucałem wszystkie siły ludzkie, całą przemyślność marynarza do walki z Bogiem. Dlatego, że byłem wtedy szczęśliwy, dlatego, że ocalenie oznaczało dla mnie powrót do szczęścia, dlatego, że nie przywoływałem owej śmierci i jej nie wybrałem, wreszcie dlatego, że ten spoczynek na posłaniu z wodorostów i kamieni wydawał mi się przykry, dlatego, że oburzała mnie myśl, iż mnie, człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, rozdziobią po śmierci mewy i sępy. Ale dziś jest inaczej. Straciłem to wszystko, co sprawiłoby, że kochałbym życie.